Cześć Boże, dzień dobry w ten niezwykły dzień. Wita Państwa ksiądz Paweł Czarnecki. Wielki Czwartek. O tym dniu właśnie będę rozmawiał z dzisiejszym gościem, a jest nim pasterz naszej diecezji, biskup Szymon Stółkowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza redaktora i witam wszystkich słuchaczy.
Proszę księdza biskupa, dzień księdza to Wielki Czwartek?
No bardzo nie lubię tego, kiedy z Wielkiego Czwartku robimy Dzień Księdza. To jest miłe, kiedy parafianie cieszą się z kapłaństwa swojego proboszcza, wikariuszy czy księży seniorów, którzy pomagają w parafii. I trochę nam się w ostatnich czasach taki Dzień Księdza zrobił z Wielkiego Czwartku, ale to nie jest Dzień Księdza. Warto wtedy pomodlić się, czy nawet kwiatki, życzenia złożyć, ale nie róbmy z Wielkiego Czwartku Dnia Księdza. Wielki Czwartek to jest spojrzenie na Eucharystię przez krzyż. To nie jest Dzień Księdza i to nie jest Boże Ciało. Mm-hmm.
No właśnie, spojrzenie przez krzyż, ta taka integralna tajemnica krzyża, która przebija się przez całe Triduum Paschalne, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Ale zacznijmy jednak od kapłaństwa. Skoro ksiądz biskup w naszym studiu, no to nie wypadałoby zapytać, czy księdzu biskupowi, kiedy był chłopcem, też ktoś piuskę na głowę zakładał? Bo ksiądz biskup ma takie zwyczaje czasami.
Ja tak nie za bardzo się kręciłem wokół biskupów. Nawet do bierzmowania nikt mnie nie przygotował, tylko wróciliśmy z wakacji i dowiedzieliśmy się, że za 2 tygodnie bierzmowanie, wszystko ciocia ustaliła. Będą 2 spotkania, spowiedź i próba. I nawet nam imiona wybrała i wtedy właśnie było takie pierwsze moje spotkanie z biskupem.
To imię z wierzbowania ksiądz biskup ma?
Maksymilian.
Maksymilian.
Tak. I nawet trochę się zdziwiłem, kiedy usłyszałem, jakie imię mi ciocia wybrała i musiałem chyba mieć taką dziwną minę, bo ciocia powiedziała, że nie ma żadnej dyskusji.
Aha.
Ale cieszę się dzisiaj, że taki piękny, wielki, święty patron jest związany z moim bierzmowaniem, chociaż ja tak proponuję, żeby nie zmieniać imienia chrzcielnego, bo to jest kontynuacja tego, co się wydarzyło na Chrzcie Świętym. Ale oczywiście każdy ma prawo wybrać, zwłaszcza jak nie ma świętego patrona, więc taki był trochę mój kontakt z biskupami. Ja tak na co dzień to byłem blisko ołtarza jako ministrant, ale tośmy się tam przy biskupach nie kręcili.
Mhm. A taki obraz księdza z dzieciństwa?
No mieliśmy proboszcza, który był tak samo łysy przez całe życie, bo nie miał włosów, jak go pamiętam, aż do śmierci. Prawnik z wykształcenia, bardzo taki zdyscyplinowany człowiek. Miał też wikariuszy i zawsze to byli młodzi księża zaraz po święceniach, neopresbiterzy i oni się zajmowali ministrantami. Z tym, że mój kościół był kościołem filialnym. To znaczy, że kościół parafialny był w innej miejscowości i mieliśmy też ograniczony kontakt z księżmi, bo nie było na przykład codziennie mszy świętej. Była tam 2 razy w tygodniu i też w niedzielę oczywiście. Ale na przykład Triduum Paschalnego nie mieliśmy w swoim kościele, jak byłem dzieckiem, tylko szliśmy pieszo parę kilometrów do tego parafialnego kościoła, gdzie nas koledzy z parafialnego kościoła do niektórych funkcji dopuszczali, ale nie do wszystkich, bo wiadomo, że oni te lepsze sobie
równi wybierali. Równi i równiejsi przy ołtarzu również.
I potem wracaliśmy też po nocach do domu. Trochę strachu było, bo po drodze był trochę kawałek taki z lasem, więc tak, żeśmy różne sobie historie opowiadali, co tam się w tym lesie może dziać.
Mhm. Jednak te wyprawy nie zniechęciły księdza biskupa, ani nie wystraszyły i to powołanie do kapłaństwa jak dorastało? Był jakiś taki moment przełomowy?
Ja myślę, że to tak delikatnie rodziło się w moim sercu, bo tak jak wspomniałem, byłem ministrantem od dziecka, właściwie od wieku przedszkolnego. Z moim starszym bratem zaczynaliśmy razem. Jeszcze była łacińska liturgia. Uczyłem się tej ministrantury po łacinie. Niewiele z tego rozumiałem, ale się nauczyłem. Zdałem. Bałem się najbardziej przenoszenia mszału na drugą stronę, że nie dam rady, że jestem za mały, że się potknę na schodach i tak dalej. Ale kiedy rozpoczęła się już służba przy ołtarzu, to już wchodziła liturgia posoborowa w języku polskim. Mhm. Ale tak rodziło się to powoli, ponieważ Ja nie myślałem o kapłaństwie od dziecka. Chciałem iść na medycynę i w szkole średniej nawet przygotowywałem się. Testy miałem takie z poprzednich lat, które sobie rozwiązywałem, przygotowując się do egzaminu, ale byłem też w klasie biologiczno-chemicznej w liceum, ale tak pod koniec szkoły średniej coraz bardziej ten głos się we mnie odzywał i dużą rolę odegrał mój stały spowiednik, do którego chodziłem regularnie do spowiedzi w czasie szkoły średniej. I on był też pierwszą osobą, której powiedziałem o tych myślach i on też tak pomógł mi rozeznać, że to rzeczywiście jest Boży głos.
Mhm. Czyli był kontakt z kapłanem taki duchowy, stały spowiednik, tak?
Tak, nawet lubię mówić, że wybił mi z głowy stały spowiednik misję, bo ja chciałem iść do zakonu misyjnego, konkretnie do werbistów. Chciałem pojechać na misję, pracować gdzieś daleko poza Polską, ale on takie trzy zdania mi zostawił, które takie są prorocze, bo powiedział, zaproponował, żebym poszedł do diecezjalnego seminarium. To było pierwsze. Drugie, powiedział, że tu się doczekasz misji. To był koniec lat 70., więc nie wiedziałem zupełnie, co ma na myśli. Dzisiaj już chyba wszyscy wiemy.
Mm-hmm.
I trzecia rzecz, powiedział, że jeśli powołanie jest autentyczne, to Pan Bóg się upomni. I też nie wiedziałem, o co chodzi. I się upomniał w 2006 roku, kiedy studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu stracili opiekuna Akademickiego Koła Misjologicznego. Jest takie koło naukowe na uniwersytecie, ponieważ przeniesiono go do Warszawy, na Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego do pracy. No i szukali opiekuna i tak właściwie wymusili na mnie to, żebym się nimi zajął, mówiąc, że nie będę miał nic do roboty, bo oni sobie poradzą, bo takich zbywałem, mówiąc, że mam wiele ważnych zajęć i nie mam czasu na to.
Mhm.
I mi powiedzieli, że ksiądz nic nie będzie musiał robić, my potrzebujemy formalnie opiekuna, który jest pracownikiem uczelni. No i potem mi się zrobiło po prostu głupio, bo mówię jak owce bez pasterza, a ja się tutaj wymawiam. I zaczęła się piękna przygoda. Miałem co robić przez kilkanaście lat. Opiekowałem się nimi, wieźliśmy na doświadczenia misyjne, myślę, że około 200 studentów przez te lata na takie miesięczne czy dłuższe doświadczenia pracy w różnych częściach świata. Wiele ciekawych projektów zrobiliśmy misyjnych, wydaliśmy parę książek, audycje radiowe, telewizyjne. Piękna przygoda, a dzisiaj ci, którzy zaczynali ze mną, no to proszą mnie, żebym chrzcił ich dzieci. I też z nich powstał taki krąg rodzin, którym się przez kilka lat opiekowałem i zostawiłem go w Poznaniu. A oni też, jak się dowiedzieli, że zostałem biskupem w Płocku, to nawet nie informując mnie i nie pytając o to, znaleźli naszą studnię, zarezerwowali termin na rekolekcję. No i byli tutaj w ubiegłe wakacje z tym kręgiem rodzin. A kolejne pokolenia, te misyjne właśnie też teraz działają tam przy Uniwersytecie imieniem Adama Mickiewicza. Więc tak się trochę Pan Bóg upomniał o tę misję. Teraz też jestem w komisji do spraw misji episkopatu.
A jeśli chodzi o swój czas studencki, pierwsze dni seminarium, jak ksiądz biskup wspomina?
No pierwsze dni to tak jak zobaczyłem niektórych moich kolegów, to zastanawiałem się, czy ja tutaj jestem na właściwym miejscu, bo mnie zaskakiwali swoją wiedzą, swoim zaangażowaniem już w kościół, w liturgię. To tak sobie myślałem, co ja tutaj robię? Taki biedny robaczek bez wielkiego doświadczenia, jakichś ruchów, grup duszpasterskich, stowarzyszeń. Nie byłem poza ministrantami w żadnej grupie, w żadnym ruchu, więc to było dla mnie takie nowe doświadczenie, ale z takich ulubionych rzeczy, to może to trochę dziwnie zabrzmi, ale oprócz oczywiście liturgii, która była pięknie celebrowana, zwłaszcza liturgia godzin, brewiarz, który był mi zupełnie nieznany. Wtedy bardzo mi się podobały celebracje juczni, nieszporów, takie uroczyste. A druga rzecz, którą najbardziej pamiętam i która bardzo mocno mnie też ukształtowała, oprócz oczywiście wykładów, zajęć formacyjnych, to teatr studencki. Mieliśmy taki teatr, tutaj w Płocku też długoletnia tradycja teatru, który był też w seminarium, a myśmy mieli taki teatr budowany oddolnie. Jeden z naszych kolegów zaproponował najpierw taką miniaturę, taki monodram, który bardzo dobrze został przyjęty i potem zachęcił tych, którzy chcieliby się włączyć w grupę teatralną. I to była piękna przygoda pracy przez kilka lat. Wystawiliśmy sporo spektakli, zrobiliśmy też przegląd teatrów seminaryjnych z całej Polski. Jeździliśmy też ze spektaklami do różnych seminariów. To, co tak najbardziej mi utkwiło w pamięci z tych spektakli, to dramat Karola Wojtyły, Brat naszego Boga, o świętym bracie Albercie. I co trzeba dodać, wtedy jeszcze żaden profesjonalny teatr tego nie wystawił. Więc to była pierwsza taka przymiarka, jak usłyszeliśmy od naszego szefa, naszego teatru o nazwie Puls, że coś takiego chciałby nam zaproponować, tośmy wszyscy się stukali w czoło. Ale wystawiliśmy ponad 100 wieczorów ten spektakl. Potem jak byłem rektorem przez 3 lata, to sobie nie wyobrażałem, że tak mogłoby funkcjonować seminarium, że w ciągu roku w 100 wieczorów przychodzą ludzie z zewnątrz. Zawsze była pełna aula na tym przedstawieniu. Oprócz tego oczywiście normalnie toczyło się życie. Zdawaliśmy egzaminy, studiowaliśmy. Nikt nas z niczego nie zwalniał. Ale to była piękna taka przygoda i taka nauka pracy zespołowej, pracy z tekstem, uczenie się takiego wyjścia do ludzi. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, które sobie bardzo cenię.
Jan Paweł II w Wadowicach wspominał swoją rolę Hajmona w Antygonie Sofoklesa. Nawet recytował z pamięci. A ksiądz biskup jakąś rolę z lat teatralnych pamięta swoją?
Pamiętam taką jedną myśl, ponieważ grałem spowiednika brata Alberta, ojca Rostworskiego. I puentą tej spowiedzi były takie słowa: daj się kształtować miłości. I to mnie tak trochę niesie też, nie? W moim kapłaństwie ja mówiłem te słowa, nie mogąc jeszcze wtedy nosić nawet sutanny, bo byłem na drugim roku w seminarium, ale dostałem zgodę na te wieczory, że mogłem sutannę zakładać. Ale pamiętam taką zabawną scenę. Zrobiliśmy spektakl Ślepców Metterlinka. To jest taka opowieść o niewidomych, którzy mieszkają w domu opieki na wyspie i wychodzą na spacer z przewodnikiem widzącym i on w trakcie tego spaceru umiera. I oni zostają sami. I mieliśmy scenę zrobioną na środku sali, liście takie porozsypywane. No i jest taka kwestia, kiedy mówi już jeden ze ślepców po śmierci tego przewodnika, że chodziło o to, że gdyby ktoś z nas zasnął, to trzeba go obudzić, nie? Żeby gdzieś tam się nie pogubił i tak dalej, bo siedzieli tacy trochę przestraszeni w tej sytuacji i on takim zaangażowaniem mówi: gdyby ktoś z nas umarł, to trzeba go obudzić. Więc wtedy musieliśmy udawać bardzo poważnych, że nic się nie stało, ale wewnątrz wszyscy pękali śmiechem. Ale no,
zapowiedź zmartwychwstania, nolens volens.
To były takie sytuacje. No.
Coś z tego znalazło się na obrazku prymicyjnym u księdza biskupa, tych cytatów, tych myśli.
Nie. To...
Jaki fragment Pisma Świętego?
Powołanie Jeremiasza. Pójdziesz do kogokolwiek cię pośle, będziesz mówił cokolwiek tobie polecę. Długo nie mogłem znaleźć żadnego tekstu i tak się modliłem. Oto wszyscy już mieli, ja nie miałem. Jakoś Pan Bóg mi wskazał ten tekst, który mnie, tak jak już tutaj powiedziałem na początku mojej pracy w diecezji, niesie. Początkowo próbowałem mieć swoje plany na kapłaństwo, ale wszystko Pan Bóg pokreślił inaczej niż chciałem, łącznie z tym, że zostałem biskupem i jestem tutaj. To nie są żadne moje pragnienia czy moja wola, ale tak to słowo się w taki sposób też realizuję i no jestem głęboko przekonany, że ono mnie tak też prowadzi przez to życie kapłańskie.
A sam obrazek prymicyjny to przedstawiał?
Oj, proszę księdza Pawła, to tak nie było wtedy, że sobie można było wybrać obrazek. Po prostu cieszyliśmy się, że cokolwiek można było gdzieś
wydrukować.
Kupić. Prosiliśmy, żeby nam ktoś po znajomości coś przysłał z Rzymu, bo to nie było tak jak dzisiaj, że można sobie znaleźć w internecie, zamówić, wydrukować czy kupić w księgarniach. To nie były te czasy. Mhm. Ja jak szedłem do seminarium, Biblii nie miałem nawet. Miałem tylko w domu Nowy Testament. Nie miałem całego Pisma Świętego. Po prostu nie można było kupić w księgarni. Nie? Takie były czasy, a nie miałem kontaktu na przykład z ruchem oazowym, gdzie tak można było tak zwaną tą Biblię oazową, Biblię Tysiąclecia kupić, którą też nam ewangelicy drukowali w Skandynawii dla Polaków i przemycali tutaj do Polski. Więc dostałem od księdza, który pracował wówczas ze studentami w Szczecinie. Babcia poszła i mówi, że wnuk idzie do seminarium, nie ma Biblii i on dał jej Biblię dla mnie, ale dał jej Biblię protestancką. Tak zwaną tą Biblię warszawską, wydaną przez Towarzystwo Biblijne Protestanckie, gdzie nie ma wszystkich tych kanonicznych ksiąg, które my w Kościele Katolickim uznajemy za natchnione. Więc na początku taką Biblię miałem. Więc z obrazkami i z Pismem Świętym były trudności. To nie było tak jak dzisiaj.
To może dlatego ksiądz biskup lubi używać obrazków w czasie swoich kazań.
Nie dlatego. Ja kiedyś, jak jeszcze byłem na studiach w Austrii, to zobaczyłem po pierwsze, że w księgarniach niemieckich, austriackich są specjalne szuflady, w których znajdują się różne reprodukcje ciekawych obrazów biblijnych, czy reprodukcje ilustracji ewangeliarzy, psalterzy, takie właśnie ukazujące różne sceny biblijne i to mnie tak zainspirowało do tego, że skoro oni to drukują i ludzie to kupują jako takie kartki, żeby wysłać, ale też zauważyłem, że robią różnego rodzaju takie medytacje biblijne przy pomocy obrazu i tak się to moje zainteresowanie zrodziło. Trochę zacząłem też szukać, czytać na temat historii sztuki, obrazów i tak dalej, a to taka amatorska moja droga poszukiwań. I lubię pracować z obrazem takim, który do mnie przemawia. Znajduję sobie takie obrazy, które mnie wewnętrznie jakoś poruszają i próbuję coś z nimi zrobić, że ten obraz jest takim narzędziem przepowiadania słowa. On pomaga w zrozumieniu sceny, którą przedstawia w barwach. Nie? Mhm. Coś takiego.
Ksiądz biskup dużą rolę w swoim duszpasterstwie kładzie na udział aktywny wiernych, świeckich, liderów. To jest ta nasza rola kapłana służebnego, niektórzy mówią urzędowego, żeby prowadzić ludzi do zrozumienia ich roli w Kościele na mocy Chrztu Świętego?
Po pierwsze, nie byłoby naszego kapłaństwa sakramentalnego, służebnego, urzędowego, jakie nazwiemy, gdybyśmy wcześniej nie mieli udziału w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego na mocy chrztu. Wyświęcić można tylko ochrzczonego. I wszyscy na mocy tego zjednoczenia z Chrystusem w Chrzcie Świętym, jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II i po nich też dokumenty, na przykład prawo kanoniczne, wszyscy na mocy tego zjednoczenia z Chrystusem jesteśmy równi. I tu są jeszcze dwie takie ścieżki, równi co do godności i co do zaangażowania w budowanie Bożego Królestwa. I to ja tak z doświadczenia mówię, że to jest bardziej teoretyczny opis tego, co dzieje się po Chrzcie Świętym, aniżeli taki realny obraz tego, co mamy w Kościele. Nie? Bo często jest tak, że lubimy definiować się w Kościele ze względu na święcenia. Nie? Że tu jest biskup, tu jest ksiądz, tu jest diakon, czy osoby konsekrowane, które nie są święcone, ale składają śluby w zakonach, w zgromadzeniach, instytutach świeckich. I potem jest ta reszta ochrzczonych, nie?
Lud świecki.
Tak. Myślę, że powinniśmy się definiować przede wszystkim na podstawie tego najważniejszego sakramentu, jakim jest chrzest, tego najważniejszego zjednoczenia z Chrystusem, które wszystko otwiera, nie? I to jest dla mnie ważne. I skoro jesteśmy równi co do godności, to ja chcę też w jakiś sposób stylem swojego życia, swojej pracy, swojej służby w Kościele pokazywać, że tak jest, nie? Bo w jakiś sposób to, że się zostaje diakonem, że się zostaje księdzem, że się zostaje biskupem, trochę nas jakby na jakiś świecznik wynosi, ale to od nas zależy, czy my chcemy tam być, czy my stylem naszego życia będziemy z tego schodzić i będziemy pokazywać, że jesteśmy równi. To jest kwestia szacunku do każdego człowieka, to jest kwestia podmiotowego traktowania każdego człowieka i te wyróżnienia po chrzcie mogą nam w tym przeszkadzać, ale nie muszą. Nie? To zależy od stylu i dużą rolę odgrywa tutaj osobowość każdego z nas. To jedna rzecz. A druga rzecz, że oprócz godności to jest zaproszenie przez Pana Boga do budowania Jego Królestwa. I jesteśmy równi w tym, na mocy tego chrzcielnego zjednoczenia z Chrystusem. To znaczy, że nikt nie musi ochrzczonemu dawać specjalnej misji do tego, żeby on się dzielił wiarą. To jest misja, którą otrzymuje od samego Chrystusa. Oczywiście, że są przestrzenie, w których jest konieczna ta misja, nie? Bo święcenia trzeba przyjąć, otrzymać, żeby móc głosić w czasie
liturgii,
celebrować sakramenty. Misję kanoniczną musi otrzymać ktoś, kto pracuje w szkole jako nauczyciel religii, kto naucza zasad życia małżeńskiego, rodzinnego, przygotowując narzeczonych do sakramentów, sakramentu małżeństwa, do chrztu dzieci i tak dalej. Ale w takim codziennym życiu to ja nie potrzebuję. Znaczy ja, może to nie o mnie chodzi, ale na przykład rodzice nie potrzebują żadnej misji od proboszcza, od biskupa, żeby dzielić się wiarą w domu ze swoimi dziećmi. Nie? Mhm. To jest zupełnie z natury i to mniej więcej wszyscy wiemy, ale to też lubię podkreślać. Poza tym lubię też zapraszać ludzi do tego, żebyśmy się razem dzielili wiarą. Bo to nie jest tylko misja zawodowców, powiedzmy kapłanów i biskupów, ale to jest misja nas wszystkich i potrzebujemy się w tym wszyscy. Chociaż jestem przekonany głęboko, tak jak mówią też dokumenty Kościoła, że podstawową misją taką osób świeckich, ochrzczonych jest ich świadectwo dawane w świecie. Jeśli zaoszczędzą czas i są gotowi poświęcić na to, żeby się zaangażować w parafii, w jakimś ruchu, stowarzyszeniu, to oczywiście, ale to nie może być kosztem też życia małżeńskiego, rodzinnego, nie, że ktoś angażuje się w kościele, a sypie mu się dom, bo go tam nie ma.
Mówimy o spadku powołań kapłańskich. Ostatnio miałem pytanie w jednej z grup duszpasterskich, a co Kościół robi w tej sytuacji, kiedy brakuje księży, brakuje powołań kapłańskich? Czy ta świadomość swojej misji wynikającej ze chrztu może sprzyjać takiemu dobrej glebie na powołania kapłańskie?
Myślę, że tak, ale no, co Kościół robi? No wszyscy jesteśmy Kościołem. Mhm. Każdy ochrzczony Kościół tworzy z Chrystusem. To jest jakiś znak czasu, który Pan Bóg nam daje. Dlatego moją taką troską jest to, żeby postawić też na zaangażowanie wiernych świeckich. I nie możemy czekać, aż nam zabraknie kapłanów, tylko teraz trzeba to robić, ale równocześnie trzeba i modlić się, prosić Jezusa o powołania. Z drugiej strony dawać piękne świadectwo życia kapłańskiego, bo to jest najlepszy środek powołaniowy, kiedy spotykamy kapłanów zafascynowanych Chrystusem, takich mówiąc językiem Wielkiego Postu, kiedy mówimy o pasji, o męce Jezusa, żeby kapłaństwo z pasją przeżywać. Czyli tak charyzmatycznie, żeby nie odgrywać jakiejś roli, ale żeby autentycznie pokazywać tę bliskość z Jezusem. No i też tworzyć i pielęgnować środowiska młodych ludzi, bo to chodzi nie tylko o powołania kapłańskie, ale też do służby Panu Bogu wyłącznej, szerzej rozumiane, czyli też zakonne i żeńskie, i męskie, czy też powołania na misję. Ksiądz sam się zajmuje Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, które u nas fajnie działa i mamy trochę tych grup młodych ludzi, ale widzimy, że oni nieraz obrywają za to zaangażowanie w swoich środowiskach, są nieraz odrzuceni czy wyśmiewani za to, że trzymają z księżmi, że się angażują w Kościół i ich świadectwo jest dojrzalsze, aniżeli w moich czasach, kiedyśmy szli tak na fali wyboru Jana Pawła II, bo ja szedłem w 80 roku do seminarium 2 lata po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Więc dzisiaj te powołania, które no, się odkrywają, bo że Pan Bóg powołuje, to nie mam wątpliwości, ale odpowiedź jest gorsza na te powołania ze strony młodych ludzi. Te powołania myślę, że są dojrzalsze, aniżeli wtedy, bo one w konfrontacji też z taką nieżyczliwością do Kościoła, do kapłanów, do biskupów, do osób konsekrowanych w takim klimacie się rodzą. Ta nieżyczliwość jest spowodowana naszymi grzechami i błędami też, z którymi się konfrontujemy i to naprawiamy i nawracamy się, szukamy rozwiązań, stajemy po stronie ofiar grzechów wśród duchowieństwa, ale to jest też czas zmasowanego ataku na Kościół, też niezasłużonego, bo mam trochę wrażenie, że ci, którzy tak skutecznie nas punktują, to myślą, że Kościół powinien być, jak to już kiedyś powiedziałem w kontekście święta maryjnego, niepokalanie poczęty, czyli wolny od grzechu. Maryja była niepokalanie poczęta, Kościół jest grzeszny. I na każdej mszy świętej na początku wszyscy się bijemy w swoją pierś. Mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, więc to jest świadomość tego, że my jesteśmy wszyscy grzesznikami. Walczymy o swoją świętość, ale nie należy oczekiwać, że Kościół będzie perfekcyjny i bezgrzeszny, bo takiego Kościoła nie było, nie ma i nie będzie.
Taki Kościół tworzymy i w takim Kościele będziemy przeżywać te największe tajemnice naszej wiary w tych dniach. Czy na koniec mógłby ksiądz biskup zaprosić na celebracje te nasze diecezjalne tutaj w Płockiej Katedrze w te dni Wielki Czwartek, Piątek i Niedzielę Zmartwychwstania?
Bardzo chętnie to uczynię. Zapraszam przede wszystkim, żeby uczestniczyć w liturgiach w swoich parafiach. A jak chodzi o katedrę, to chciałbym już zaprosić na mszę Wieczerzy Pańskiej, oczywiście Wielki Czwartek. I wtedy wieczorem na mszy Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się Triduum Paschalne. Ale ono obejmuje Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Piątek zaczyna się tym wieczorem czwartkowym. Podczas tej mszy świętej wieczornej będę też obmywał nogi, tak jak Jezus to czynił apostołom. Zapraszamy w tym roku mężczyzn, którzy są w różny sposób dotknięci krzyżem. To będzie doświadczenie żałoby po stracie dziecka, to będzie doświadczenie niepełnosprawności, to będzie doświadczenie odbywania kary w zakładzie karnym tutaj w więzieniu w Płocku. Ale to będzie też towarzyszenie ludziom z krzyżem, czyli ktoś ze szpitala na tej mszy świętej. Potem Wielki Piątek, który rozpoczniemy ciemną jucznią rano w katedrze i wieczorna liturgia męki pańskiej, w czasie której wszyscy będziemy adorować krzyż, przyjmiemy komunię świętą, nie ma wtedy mszy świętej, Wielki Piątek i Wielką Sobotę i nocna adoracja w katedrze do północy Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim i Wielka Sobota też z jucznią ciemną, rano potem święcenie potraw i Wigilia Paschalna o 20:00. Powinna się ona rozpocząć zawsze po zachodzie słońca, już po zmierzchu, kiedy jest ciemno. I zapraszam, żeby przynieść świecę na tę liturgię, bo będziemy przy świecach słuchać Słowa Bożego, 8 czytań. Dopiero na chwała na wysokości Bogu zapalimy światła elektryczne, żeby też przypomnieć sobie, jak przez wieki ludzie czekali na przyjście Mesjasza i na jego zwycięstwo przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, zwycięstwo szatana, grzechu i śmierci. W czasie tej Wigilii Paschalnej będę też chrzcił 8 dorosłych. Oni przyjmą sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię. Założą białe szaty jako nowo ochrzczeni i potem będą uczestniczyć już w liturgii mszy świętej po raz pierwszy w życiu w pełni i zakończymy te uroczystości procesją rezurekcyjną wokół katedry i to będzie jedyna procesja rezurekcyjna. Nie będzie już rano mszy o godzinie 6:00, nie będzie procesji, która przed tą mszą świętą zwykle była, dlatego wszystkich zapraszamy na tę nocną liturgię. No i potem niedziela zmartwychwstania. Nieszporami zakończy się Triduum Paschalne, a po mszy świętej z udziałem dzieci w niedzielę też zapraszam dzieciaszki do ogrodu biskupa płockiego. Tam zwykle zabłąka się zajączek wielkanocny i coś dla dzieci, jakieś niespodzianki w trawce, w krzaczkach zostawi.
Od tej takiej słodkiej zachęty powinniśmy zacząć, a na głębokiej teologii skończyć. Troszkę nam wyszło odwrotnie, ale wierzę, że nasi słuchacze po dzisiejszej audycji troszkę bardziej zrozumieją tę tajemnicę kapłaństwa, którą jednak mimo wszystko jakoś rozważamy, Wielki Czwartek, ale przede wszystkim tajemnicę miłości Chrystusa, który oddał za nas swoje życie i zostawił nam siebie w Eucharystii. Wielki Czwartek. Dzisiaj gościem audycji był biskup płocki Szymon Stłukowski. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Szczęść Boże i pięknego Triduum wszystkim słuchaczom życzę.
Dobrego przeżycia Triduum Paschalnego. Szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.